Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zostałem poproszony o wygłoszenie dzisiaj do Was konferencji na temat dekalogu, to znaczy przykazania Boże jako dowód Bożej miłości, jako ochrona i obietnica, a raczej obietnica i ochrona. Moi drodzy, dobrze, teraz się coś popiszczy. Moi drodzy, żeby zrozumieć w ogóle, dlaczego otrzymaliśmy od Pana Boga przykazania, żeby zrozumieć właściwie, dlaczego Bóg w ten sposób zaingerował w życie Izraelitów, w życie nas, ludzi wiary, to musimy się cofnąć do 1250 roku przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa. Żeby dobrze zrozumieć ten cały kontekst, musimy właśnie wybiec bardzo daleko w czasoprzestrzeń, do tego, co jest już taką historią biblijną, a nawet prehistorią. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach Hebrajczycy, potomkowie Józefa, który sprowadził swojego ojca i swoich braci wraz ze swoimi żonami, dziećmi, rodzinami i całym dobytkiem do Egiptu, oni są już od 400 lat w niewoli egipskiej. Na początku ich status był równy ludziom wolnym. Później jednak to wszystko zaczęło zmierzać ku temu, po śmierci Józefa, że Izraelici byli coraz bardziej negatywnie postrzegani, bo można porównać, zaczęło się dziać mniej więcej to, co dzieje się obecnie we Francji. To znaczy więcej jest imigrantów niż rodowitych Francuzów, cokolwiek to znaczy, bo oni mieli swoje kolonie. Ale mniej więcej tak Izraelici byli postrzegani w Egipcie jako element niechciany. I wiemy, że ich status został sprowadzony do statusu niewolnika, który wykonuje różnego rodzaju pracę. Lud jęczał, jak to się mówi, pod butem ciemięscy, prawda? I wołali: Boże, gdzie Ty jesteś? Przecież nasi ojcowie nam tyle opowiadali o tym, jak wielkie cuda rzeczy zdziałałeś w tej naszej historii, naszego rodu. Moi drodzy, gdzie był Bóg? Bóg był, jest i będzie. Bóg był także razem z nimi i słuchał ich narzekań, słuchał ich płaczu, ale też patrzył na ich życie. Życie niewolnika. I posłużył się, można by rzec, człowiekiem sprawiedliwym. Takim w jego oczach okazał się być człowiek, którego imię oznaczało wyłowiony z wody. Mojżesz. I właśnie Bóg nim się posłużył do tego, aby to Boże dzieło zostało w pamięci Izraelitów do dnia dzisiejszego, bo ilekroć oni sprawują w sobotę wieczorem Paschę, tyle razy podnosząc kielich napełniony winem, wspominają ten moment, jedząc też przaśny chleb, to znaczy właśnie bez użycia, wypieczony bez użycia kwasu, z gorzkimi ziołami, na pamiątkę tego, co się wydarzyło, wyjścia z Egiptu, wyprowadzenia Boga, ludu z wielką mocą wobec innych narodów. Także potem wszyscy dookoła w ówczesnym świecie sobie to opowiadali, jak Bóg okazał wielką potęgę, siłę i moc wobec Faraona, ale jednocześnie swoje wielkie miłosierdzie i miłość wobec narodu, który sobie wybrał. Dlaczego ich? Nie wiem, być może dostrzegł w nich jakiś potencjał. Potencjał do tego, aby od nich wszystko się zaczęło. I zobaczcie, dochodzimy teraz do tego momentu, kiedy Izraelici już po wyjściu z Egiptu są 3 miesiące w drodze. Dla Mojżesza to są 3 miesiące, no powiem szczerze, takiego boksowania się z ludźmi. Co to znaczy? Nieustannie się ścierał z nimi. Jesteśmy głodni. Po co nas tutaj wyprowadziłeś na tę pustynię? Żebyśmy pomarli? Przecież w Egipcie siedzieliśmy przed pełnymi garkami mięsa, mieliśmy pod ostatnim chleba, cebuli. To było pożywienie niewolników. Popatrzcie, jak potrafili się zadowolić taką marnością, prawda? Takim, właściwie nazwijmy to byle czym. O, jak to my czasami wpadniemy na chwilę do domu, zjemy byle co, prawda, i byle jak na stojąco na jednej nocy i pędzimy dalej. Zadawalali się byle jakości. No to otrzymali mannę. Mojżesz się wstawił za nim. To już taki pierwsza taka oznaka nieposłuszeństwa, którą wszyscy znamy, rozumiemy. Manchu, co to jest? Właśnie, manna. Chleb z nieba. Dzisiaj możemy powiedzieć swoistego rodzaju prekursor Eucharystii. Manna. Chcemy mięsa. Proszę bardzo, przepiórki. Bóg jest cierpliwy. Po co nas wyprowadziłeś na pustynię? Nie ma wody dla naszego bydła, owiec, kóz, dla nas samych. Mojżesz uderza w skały, tryska woda. Moi drodzy, to takie nieustanne ścieranie się z narodem, który ma mentalność niewolnika. Oni urodzili się w niewoli. To już było szóste, siódme pokolenie, mniej więcej, w Egipcie. Oni urodzili się niewolnikami. Mają mentalność niewolnika. Nie potrafią myśleć jak ludzie wolni, bo od takiego wciąż jest im wpajane co? Posłuszeństwo wobec panów, przełożonych. Jest im wpajana służalczość. Najlepiej jakby donosili jeden na drugiego, bo wiadomo, że informacja jest bezcenna. Co kto robi? Żeby utrzymać jakiś naród w ryzach, trzeba dobrze wiedzieć, co się dzieje za drzwiami czy za oknami u sąsiada. Więc ci Izraelici, Hebrajczycy, nie żyli nawet dobrze sami ze sobą. Wciąż były wśród nich waśnie, kłótnie, niezgoda. I oni to wszystko wynieśli ze sobą. Oni po prostu nie umieli być innymi ludźmi. Już 3 miesiące właśnie po wyprowadzeniu z Egiptu Pan zaprasza Mojżesza na spotkanie. Na jakie spotkanie? Na niezwykłe spotkanie, na górę Synaj. Górę, która dla nas ma znaczenie wyjątkowe. Kto był, ten wie, jest bardzo stroma, dosyć ciężko się tam idzie, temperatura w dzień też jest dosyć wysoka, więc trud jest naprawdę bardzo duży. Ale góra to przede wszystkim jest miejsce, gdzie człowiek jest sam na sam. Właśnie z kim? Z Panem Bogiem. I tam właśnie Mojżesz otrzymał od Boga dekalog. Co znaczy słowo dekalog? Składa się ono z 2 greckich słów. Deka, 10, logos, słowo. 10 słów, można powiedzieć, Boga. Ale jeszcze zanim to cofnę się do pewnego momentu, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, kiedy właściwie przedstawił mu się, tak jak ja tutaj zostałem przedstawiony, że oto ksiądz Leszek, prawda, dzisiaj konferencję wygłosi. Mojżesz, kiedy pasł owce swojego teścia Jetry, zobaczył płonący krzew. Znacie tą historię, prawda? Co go zastanowiło? To, że krzew się pali, to żadna nowość. Ale to, że się nie spala, już było bardzo zastanawiające. I dlatego właśnie podszedł do tego miejsca i tu usłyszał głos, aby zdjął swoje sandały, ponieważ ziemia, na której stoi, jest święta. Dlaczego jest święta? Bo to miejsce jakby dotknęła Boża obecność. I już tą swoją obecnością Bóg tą ziemię, na której Mojżesz stał, uświęcił. I jest dialog. Zobaczcie, Bóg wchodzi taki dialog z człowiekiem i mówi mu, co ma zrobić. Widzi ten bunt serca człowieka, bo Mojżesz nie pali się do takiej, że tak powiem, akcji niezbyt dla niego miłej, ale z drugiej strony nurtuje go pytanie. Kto ty jesteś? Kim jesteś? I Bóg udziela mu swojej odpowiedzi. JHWH. Tak jak my czytamy Jahwe. To znaczy jestem, który jestem. Nie powiedział sobie jestem, który byłem. Jestem, który będę. Tylko jestem, który jestem. No wybaczcie, bardzo dziwne imię dla Boga. Kiedy mamy tutaj Zeusa, kiedy mamy Atenę, Afrodytę, różnych bożków, nawet naszych tutaj, że tak powiem, rodzimych Sfarożyc, prawda, Światowid i inni. A on mówi o sobie, jestem, który jestem. Że tak powiem, imię nie z tego świata, które oznacza jedno. Byt wieczny, trwający, którego nie obejmuje czas ani przestrzeń. To my tylko, prawda? Jesteśmy zamknięci w ramach czasu. On nie. Dla niego jest wieczna teraźniejszość. Stąd jestem, który jestem. Idź i powiedz swoim pobratyńcom w Egipcie. Jestem, który jestem. Posyłam je do was z taką i taką misją. Zobaczcie. Uwierzyli. I kiedy właśnie już jestem, który jestem, wezwał Mojżesza na górę, daje mu właśnie 10 słów. Po co? Moi drodzy, bo w ogóle ludzie w tamtych czasach nie żyli najlepiej. Bóg widział to wszystko i chciał, aby to, co wyrył na tablicy serca każdego człowieka, czyli tak zwane prawo moralno-etyczne w nas, którym się kierujemy na co dzień. Ja mogę być sobie pigmejem gdzieś w dżungli nad Ukajali w Amazonii, ale ja będę wiedział, że na przykład zabicie drugiego człowieka to nie jest coś dobrego. Będę miał wyrzuty sumienia, prawda? To jest właśnie to. Bóg gdzieś zapisał w nas, w naszym sumieniu, w naszym sercu swój dekalog. Ale chciał, żeby ten dekalog był także wyryty na kamiennych tablicach. Trwałość, prawda? Kamień, trwałość. I moi drodzy, to było potrzebne Izraelitom, bo jak już wspomniałem, ówczesne narody nie żyły najlepiej, jeżeli chodzi o po prostu jakieś stosunki międzyludzkie. Bożkom składano ofiary, nawet z dzieci. Ludzie też tak jakoś niezbyt fajnie się traktowali. Sami nawet Izraelici skłaniali się ku innym bożkom. Bóg chciał im dać swoje prawo. Po co? Aby zbliżyć człowieka do siebie. On już pierwszy krok uczynił. On już pierwszy krok uczynił. Wyprowadził z Egiptu. Dał 10 słów. Teraz piłeczka leży po stronie Izraelitów. Co mają zrobić? Przestrzegać, prawda? I moi drodzy, co się dzieje? Mojżesz wraca i zastaje złotego cielca. No po prostu ręce mu opadły w taki sposób, że te tablice po prostu rozbił. Myślę, że celowo rozbił, bo sami rozumiecie. Natomiast kwestia jest tego typu, jak bardzo byli niestali. Jak niewiele czasu im było potrzeba do tego, aby okazać niewierność, niewdzięczność, odwrócić się plecami. Możemy zrzucić to na przekorę natury ludzkiej, ale czy do końca? To jednak wciąż są niewolnicy. I moi drodzy, cóż, ten grzech musieli odpokutować. Mojżesz spalił tego cielca, prochy zmielił, rozpuścił to, zmieszał to z wodą, kazał wszystkim pić. Czyli jakby ten grzech, którego się wszyscy dopuścili, musiał przejść przez każdego. Jest to takie bardzo mocne jakby przyjęcie winy na siebie, że ja jestem winny. Coś jak pokuta, prawda? I to taka bardzo mocna. I moi drodzy, potem też nie było lepiej. I drogę, którą mogli zrobić spokojnie, z palcem w nosie w 3 miesiące, zrobili w 40 lat. A wiecie dlaczego? Jest bardzo proste. Musiało umrzeć pokolenie niewolników. Ze swoją starą, chorą, niedobrą mentalnością musiało się narodzić nowe pokolenie. Ludzi wolnych, urodzonych na pustyni, zahartowanych przez trudy pustyni. Ludzi, którzy uczyli się od początku ufać Mojżeszowi i Panu Bogu, bo kiedy słup unosił się na początku, wtedy oni dopiero zwijali swoje namioty i ruszali w drogę. Kiedy słup obłoku zatrzymywał się, tak samo on. To jest bardzo prosty proces uczenia posłuszeństwa ludzi. Najprostszy, jaki można było zastosować na pustyni. I dopiero jak, można tak kolokwialnie powiedzieć, ziemia pochłonęła pokolenie niewolników, a narodziło się nowe pokolenie ludzi wolnych, dopiero ich wędrówka dobiegła końca. Jaki morał z tej wędrówki? Moi drodzy, te 40 lat ich symbolicznej wędrówki to takie, można by powiedzieć, symboliczne życie każdego i każdej z nas. Kiedy my uczymy się realizować te Boże przykazania, te 10 słów w naszym życiu. Absolutnie nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Mamy tendencję do tego, by wybierać sobie, że tak powiem, niejako te przykazania, które nam najbardziej leżą, a już często mam jakiś opór i wewnętrzny problem z pewnymi sprawami, które ocierają się też właśnie o inne przykazania. To jest kwestia rachunku sumienia każdego i każdej z nas. Ale my wciąż sobie zadajemy pytania, które zadawali sobie ówcześni ludzie. Jak żyć? Jak postępować? Dlaczego tak, a nie inaczej? I właśnie Pan Bóg po to daje te 10 słów, aby w końcu wprowadzić porządek w relacje między sobą a człowiekiem. I w drugą relację, między relacją między mną a drugim człowiekiem. Mną a Bogiem i drugim człowiekiem. I zobaczcie, to jest rozdzielone, bo mamy dwie tablice. Na pierwszej są 3 przykazania, na drugiej 7. Coś, co odnosi się do Pana Boga, jest na osobnej tablicy dlatego, ponieważ ono wymaga od nas bardzo takiego indywidualnego podejścia. To musi być moja osobista relacja. I zobaczcie, dlaczego tak właśnie mało dzieci, młodzieży jest w kościele. Przychodzi bierzmowanie, do bierzmowania jeszcze latają z tymi nieszczęsnymi indeksami, a po bierzmowaniu, jak to się mówi, Co to jest dzisiaj bierzmowanie? Bierzmowanie jest to odejście, uroczyste odejście z Kościoła katolickiego pod przewodnictwem księdza biskupa. I takie już nawet utarło się sformułowanie, które gdzieś tam funkcjonuje. Dlaczego tak jest? Bo nie ma prawdziwej, autentycznej relacji między mną a Panem Bogiem. Jest pytanie, dlaczego tak się stało? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo trochę zależy od rodziców, trochę zależy od samego dziecka czy młodzieży, trochę zależy też od księży na parafii, sióstr zakonnych, od świeckich katechetów, trochę też zależy od innych ludzi, od środowiska, w jakim dziecko się obraca. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale widać ewidentnie, że ludzie nie mają relacji z Panem Bogiem. Albo nikt ich tego nie nauczył, nie pokazał, albo im tego nie uświadomił. Na czym to ma polegać? Nie chodzi o ślepe posłuszeństwo Panu Bogu. Nie. Bo po to mamy rozum, sumienie, wolną wolę, żebyśmy mądrze z tego korzystali. Ale chodzi o takie mądre w tym Duchu Świętym, w tym Bożym Duchu życie, żebyśmy to wszystko, co robimy, czym żyjemy, abyśmy umieli to odnosić do Niego. I moi drodzy, chciałbym wam dzisiaj jeszcze powiedzieć o tym, że skoro Bóg jest autorem dekalogu, to chce w ten sposób jakby pokazać nam, że ten dekalog jest znakiem Jego miłości. Bóg zawsze mówił, że milsze mu jest miłosierdzie niż ofiara. Wielokrotnie wypowiadał się przez proroków, że nie chce krwawych ofiar, całopaleń, miłości pragnę, nie krwawej ofiary. I to jest właśnie, moi drodzy, to. Dekalog, te 10 słów Boga, to jest prośba o dobre życie do człowieka. O dobre życie, o dobrą relację ze mną, czyli człowiek Bóg i z drugim człowiekiem. I moi drodzy, te przykazania Boże mają nam pomóc rozumieć nasze wątpliwości w postępowaniu. Pozwalają wybrać dobro, odrzucić zło. Pozwalają też na to, że człowiek ma mniej dylematów, bo umie nazwać rzeczy po imieniu. Coś jest dobrym zachowaniem, postępowaniem, a coś jest jakimś konkretnym złem. Krótko mówiąc, dekalog to mocny i zdrowy kręgosłup moralny i etyczny człowieka. Pozwala mu godnie chodzić po tej ziemi. I moi drodzy, jest jeszcze jedna dla mnie taka bardzo, bardzo ważna rzecz. To wszystko, o czym my mówimy, to zostało spisane dużo później. A u Semitów i w tamtych krajach, u tamtych ludów, historia funkcjonowała na zasadzie tradycji ustnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Izraelici mieli jedno zawołanie, szczególnie właśnie prorocy, patriarchowie mówili: Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Żeby coś dotarło do człowieka, najpierw trzeba otworzyć swoje uszy. Żeby coś zobaczyć, trzeba otworzyć swoje oczy. Dzisiaj mówię: Szema, słuchaj. Otwórz się, Efata. Na co? Na 10 słów Boga. na jego dekalog. Deka logos. 10 słów. I chciałbym tylko pokrótce powiedzieć wam o tych trzech. Powiedzmy je sobie razem. Pierwsze. Nie będziesz miał wrogów cudzych przede mną. Drugie.
Nie będziesz miał imienia Pana Boga swego nadaremno.
Trzecie.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Oto pierwsza tablica. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. O moi drodzy. Bożki. Zdrowie, piękno, ciało, pieniądze, władza, przyjemność i seks, nauka i technika. Właśnie wokół tych bożków tańczy dzisiejszy człowiek. Wcale nie mniej gorliwie niż ludzie pierwotni wokół swoich własnych figurek. Zobaczcie, czy tak nie jest dzisiaj. Jak bardzo nam trudno jest się oderwać albo mieć zdrowy dystans do spraw tego świata, do rzeczy. Czasami świadomie, czasami nieświadomie, ale sami budujemy sobie ołtarze dla własnego bożka. I może warto sobie zadać, co nim jest. Święty Paweł powiedział, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Zobaczcie, mamy dążyć do takiego życia, które będzie przesiąknięte obecnością Boga w Jego Słowie, w Jego przykazaniach. Rozumiecie? To jest właśnie ogromnie ważne. Zaczynając od dekalogu, skończymy na dwóch przykazaniach miłości, które zostawił nam Pan Jezus. Bo On powiedział, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie zostanie zmieniona w prawie. Nie może zostać zmieniona w prawie. Bo Chrystus nie przyszedł znieść prawa, ale przyszedł po to, aby je wypełnić. I to jest właśnie niesamowite. Zobaczcie, to, co powiedział Ojciec i On też na górze Synaj, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy, to jest potwierdzenie tego wszystkiego. Nic nie może zostać zmienione. Po prostu ten dekalog wciąż jest aktualny, wciąż jest ważny, wciąż jest obecny w naszym życiu. Mamy go tylko wypełniać, dopełniać chyba raczej, w świetle nauki Chrystusa. I moi drodzy, dzisiaj ludzie często mówią tak, ja nie będę zachowywał dekalogu, bo jestem człowiekiem niewierzącym. Owszem, są ludzie dzisiaj wierzący i niewierzący. Wierzący w Boga i niewierzący w Boga. Nie ma ludzi jako tako niewierzących, bo każdy w coś wierzy. Jeżeli nie wierzysz w Boga, to tą przestrzeń, tą pustkę zajmie coś innego, jakiś bożek, tak po prostu. Są ludzie albo wierzący w Boga, albo niewierzący w Boga. I jeżeli my, jako wierzący, będziemy zdawać sobie sprawę z tego, jakie bożki dzisiaj w świecie funkcjonują, są, istnieją, będziemy umieli dużo łatwiej je nazywać po imieniu. Będziemy umieli szybciej dostrzegać to zagrożenie dla wolności naszej wiary. Bo to wszystko jest bardzo podstępne. Zauważyliście, że wszystko to jest zawsze bardzo fajnie opakowane, bardzo interesująco, ciekawie podane. Naprawdę, bardzo łatwo się zanurzyć w ten świat, w takie życie bardzo bogate w różnych sferach, to co powiedziałem na początku, czyli władza, pieniądze, przyjemności, ciało, technika, nauka czy coś, znaleźć sobie własnego bożka. Dzisiaj to jest bardzo proste i mamy tego strasznie dużo wokół nas. Dlatego Chrystus mówi o tym, byśmy byli tym światłem, które stawia się na stole, by świeciło wszystko. Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, co dzisiaj stoi na przeszkodzie między tobą a Bogiem, co jest bożkiem, to jesteś w stanie właśnie to przezwyciężyć, a z drugiej strony być tym światłem dla innych. Świadectwem, życiem, człowiekiem, świadkiem w ten sposób. Człowiek, świadek Jezusa Chrystusa. Dzięki temu będziemy zawsze widzieć te zagrożenia. Drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. Już sam Mojżesz nie wymawiał imienia Jahwe później. U Izraelitów wykształciły się takie powiedzenia: Adonai, Elohim, Wszechmogący, Odwieczny. Uważali, że imię Boga jest tak święte, a ich życie jest tak niegodne, że czasami to właśnie było powodem takiego rozdziału. Nie, to nie dla mnie to. A Pan Bóg mówi nie. Wzywanie imienia Boga ma być potwierdzenie mojego życia wiarą. Ma być potwierdzenie mojego zaufania do Niego. Więc świadomie używajmy tego imienia. Świadomie używajmy tego imienia w sprawach, które Jemu się przynależą. W sprawach naszej wiary, w sprawach naszego zaufania. Szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy trudnych chwil. I to jest bardzo ważne. I trzecie, abyś dzień święty święcił. Co? Pamiętaj. Ja to już mówię przy okazji spowiedzi, więc może ktoś to słyszał, wie. Jeżeli coś jest na siłę, to ani Tobie, ani Panu Bogu nie jest to miłe. Jak ktoś mówi, że nie chodzi do kościoła, to ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że to nie jest nakaz. Ale gdybyś kochał swojego Pana Boga, to byś to dla Niego zrobił. Bo czym jest ten dekalog? To jest przymierze Boga z ludźmi. Ale jeżeli Ty przyjmiesz ten dekalog, to to będzie Twoje prywatne, osobiste przymierze z Panem Bogiem. Twoje osobiste przymierze z Panem Bogiem. A jeżeli będziesz w tym przymierzu z Panem Bogiem osobiście, przyjmując te 10 słów Boga do swojego życia i żyjąc nimi na co dzień, to już dla Ciebie nie będzie jakimś wyzwaniem niedzielna Eucharystia. I nawet mając świadomość tego, że Pan Bóg, chociaż to jest tak bardzo taki niesamowity antropomorfizm Księgi Rodzaju, że Bóg tak się zmęczył, że aż po prostu tego siódmego dnia sobie klapnął, spoczął i odpoczął, prawda? Nie chodzi o to. Panu Bogu nie chodziło na odpoczynku, bo On się nigdy nie męczy ani sobą, ani nami, tylko chodzi o coś innego. Żebyśmy my umieli dostrzec też wartość nie tylko samej pracy, naszego zabiegania, naszego trudu, ale żebyśmy umieli dostrzec wartość dnia, który daje nam Pan. Dzień Pański, nazwa, prawda? My, chrześcijanie, mamy niedzielę, Dzień Pański. Żydzi mają sobotę. Muzułmanie czczą piątek. W Izraelu jest tak, że te trzy religie się przeplatają, ale jedni drugich, drudzy trzecich, Dzień Święty nawzajem szanują. A nasz sąsiad za płota w niedzielę kosi trawę. I tak to właśnie jest. Moi drodzy, umiejętność życia Bożym Słowem, a nawet jeżeli ktoś nie żyje, to okazanie szacunku. To jest świadectwo szacunku do drugiego człowieka i jego uczuć religijnych. I kiedy my odpoczywamy, uczymy też swoim świadectwem życia innych ludzi, którzy tego nie potrafią albo nie chcą tego dostrzec. Jeszcze raz mówię. Ja wciąż nawiązuję do Jezusa Chrystusa, bo w Nim wszystko ma dopełnienie. Mamy być znakiem sprzeciwu. Mamy być znakiem sprzeciwu. Pójdź do kościoła, bo jesteś częścią wspólnoty. Bo jesteś tym, który jest wezwany, by spotkać się ze swoim Panem, Bogiem, który dał Ci 10 swoich słów. Przyjdź po co? Po siłę, łaskę i moc, byś dobrze przeżył kolejny tydzień, Znajdź trzy magiczne słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Bo zawsze w naszym życiu dużo rzeczy się wydarzy. I naprawdę warto Panu Bogu dziękować, warto prosić, ale warto też i przepraszać. Niedziela to taki dzień, który oprócz tego, że myślisz częściej o Panu Bogu, starasz się z Nim porozmawiać, starasz się pobyć w Jego obecności, nawet nic nie mówiąc, ale po prostu trwać przed Nim, bo to jest najprostsza forma modlitwy, to już jest bardzo dużo. To Ty już masz swoją górę Synaj, własną, osobistą, swoje własne spotkanie. Zadbajmy o tą sferę naszego spotkania. Może Pan Bóg da Ci też coś na Twojej osobistej tablicy zapisane, na tablicy Twojego serca. Ale zobaczcie, kiedy Mojżesz później przyszedł z tymi dwiema tablicami kamiennymi po raz drugi, to powiedział, że teraz będzie święto na cześć Pana. Macie się radować, weźcie, upieczcie sobie słodkie placki, pijcie słodkie wino, dajcie też tym, którzy może nie mają, że chodzi o to, żeby w jakiś sposób właśnie to, co jest dobre, pomnażało się. I zobaczcie, że mamy spędzać czas z naszymi bliskimi. To jest niedziela właśnie, to jest ten czas, kiedy my mamy spotkać się z Bogiem, ale też i z drugim człowiekiem. To jest czas radości. To jest czas spotkania. To jest wasz Syjon. Troszeczkę inny wydanie. Ale wy macie być właśnie tymi swoimi, macie być tymi Mojżeszami. Czyli tymi, którzy przynoszą coś innym ludziom, swoim bliskim, swojej rodzinie, tam gdzie jedziecie, odwiedzacie. To jest właśnie bardzo ważne. Bo tutaj chodzi o tą relację ja i Bóg. Druga tablica, 7 przykazań. Myślę, że nie trzeba ich wyjaśniać. Czy chcecie? Chcecie. Czci ojca swego i matkę swoją. Co to znaczy czcić?
Szanować.
Szanować, pięknie. To jest po prostu inne słowo szanować. A co znaczy szanować? To jest inne słowo, inne oblicze miłości. Jak kogoś kocham, to szanuję. Drogie panie, jak was mężowie kochają, to was szanują. Zgadza się? Jakby nie szanował, to by co? Pierz miotły i... No. Nie, to nie tak się ale w jakimś sensie, nie? No właśnie. No właśnie, o to chodzi. Szacunek to jest inne oblicze po prostu miłości. Ja jestem do dzisiaj wdzięczny mojej mamie, mojemu tacie za dar życia. W jaki sposób się odwdzięczam? To, że o nich pamiętam, staram się jeździć do domu, odwiedzać, staram się pomagać w różnych kwestiach, bo już lata lecą, więc różnie to bywa. Co więcej rodzice potrzebują?
Wdzięczności.
Wdzięczności po prostu. I tego, żeby dzieci ich szanowały, żeby o nich pamiętały, żeby na starość nie odstawili ich po prostu z walizkami do domu opieki. Bo nachodziłem się swego czasu właśnie do takiego jednego domu prowadzonego przez siostry. Co nasłuchałem się tych opowieści, to później sam wychodziłem chory stamtąd. Bo tak to potrafiło mnie przygnieść, te różne ludzkie opowieści, jak to ludzie, dzieci postępują z własnymi rodzicami. Różnie czasami bywa, czasami trzeba rzeczywiście gdzieś tam oddać czy coś, ale bo naprawdę rzeczywiście nie ma jak. Ale ta miłość, ten szacunek i ta obecność to naprawdę jest coś bardzo ważnego. Być przy drugim człowieku, słuchajcie, to jest bezcenne. I to, że właśnie człowiek pojedzie, stać go na to osobiste spotkanie. Zobaczcie, dzisiaj wszyscy żyją z telefonem w ręku, nie? Córka pisze do mamy SMS-a, kiedy obiad? Mama na Facebooku odpowiada, zejdź za chwilę, nie? No, to na Messengerze odpowiada, okej, już idę, nie? No i ludzie właśnie, no, nie rozmawiają ze sobą, nie mają czasu dla siebie. czci ojca swego i matkę swoją. To znaczy właśnie szanować, a to znaczy kochać, a to znaczy po prostu mieć też dla nich czas. Czas, dobre słowo, gest życzliwości. Naprawdę. Dużo nie trzeba. Jak moja babcia jeszcze żyła, babciu, co ci kupi, co chcesz? Ja nic już nie chcę, już jestem tak stara, że już nic nie chcę. Przyjedź tylko. No to co? Wsiadałem w samochód i po prostu jechałem. Mój drodzy, bo to jest najcenniejsze. Drugi człowiek, dar z siebie. Mój czas, moja obecność. Piąte przykazanie. Nie zabijaj. Mam czasami morderczy instynkt w szkole. Naprawdę. Gdyby nie było tych 10 słów Boga, naprawdę, wziął swoją maczetę z garażu, bo mam taką do wycinania haszków nad Odrą, żeby sobie zrobić ścieżkę do wędkowania i miejsce, stanowisko na ryby, ja bym tam zrobił porządek. Może bym zaczął od małego paluszka, nie? Nie, tak sobie, pół żartem, pół serio. W każdym z nas istnieje coś takiego. Każdym z nas. Jakbyście pogrzebali w tych szufladkach pozamykanych dawno już, prawda, w głowie, zakurzonych, gwarantuję, każdy z was. I my się wcale nie różnimy od tych Izraelitów. Oni też żywili wobec siebie nie najlepsze czasami zamysły. Jak to mówi Pismo Święte? Pożądacie, a nie macie. Żywicie wobec siebie tam mordercze instynkty. Coś takiego było, prawda? A dlaczego tego nie macie? Bo się nie modlicie. Tak, to jest właśnie to. Popatrzcie, jakie to jest wciąż prawdziwe w naszym życiu. Gdzieś coś nas dotyka. Chodząc z wizytą duszpasterską, spotykałem różnych ludzi. Z różnymi rozmawiałem. Wciąż mnie niesamowicie zastanawia taka prawda, bo jest to prawda. Jak wielka miłość może przerodzić się w taką wielką nienawiść? Że później wręcz walczą prawie na maczetę o dzieci, o mieszkanie. To jest niesamowite. Popatrzcie, jak ten dekalog cywilizuje człowieka, temperuje nasze emocje, jak, że tak powiem, wali w drzwi naszego sumienia. Człowieku, opamiętaj się, ogarnij, nie można tak myśleć nawet, bo od myślenia do działania czasami bywa krótka droga, prawda? Ile było różnego rodzaju nieszczęśliwych, to powiedzieć, no. Zabójstw, w ogóle jakichś innych nieszczęśliwych sytuacji, bo człowiek zadziałał w afekcie. Gdzieś no, zabrakło tego właśnie dekalogu, tego brzęczka, prawda? Ale to także inne sprawy. Telewizor, internet, telefon, różnego rodzaju jakieś Facebooki, cudawianki, to też zabija. Wiecie, co zabija? Nasz czas, który moglibyśmy poświęcić na relacje z drugim człowiekiem. Na przystanku młodzież każda stoi. Dzieci się dzisiaj rodzą z kciukiem przystosowanym do obsługi smartfona i już od razu, nie? Już jakiś taki, nie wiem, był dodatkowy chromosom, mają X, Y, Z, GKW, X. Do tego, bo to już jeszcze w ogóle nie umiem mówić, a już tutaj stryka, nie? To też zabija. Też zabija, bo człowiek nie żyje w realnym świecie. Nie żyje w realnym świecie. Co nas zabija? Stres, praca, ponad siły, ponad zdrowy rozsądek, ponad normę. Co nas zabija? To, że nie mamy ciszy. Co to znaczy nie mieć ciszy? To znaczy, że w pracy zawsze coś się dzieje, w domu zawsze się coś dzieje, A kiedy ty się poukładasz wewnętrznie? Kiedy ty zbudujesz w sobie swoje własne ja? Kiedy porozmawiasz z Panem Bogiem i zapytasz się Go o to, jak ja mam żyć, bym była sobą, bym był sobą na 100%? Jak się nie poukładamy, nie będziemy mieli czasu na to, by po prostu na spokojnie, w ciszy popatrzeć na siebie, na swoje życie, dostrzec jego blaski i też ciemne strony, to, co mnie przygniata, to, co mi zabiera najwięcej czasu. To, moi drodzy, właśnie jest to piąte przykazanie, nie zabijaj. Te wszystkie ciemne strony naszego życia. Święty Benedykt z Nursi dla swoich mnichów opracował kapitalną zasadę, która wprowadza harmonię i ład. Ora et labora, tak? Ale oprócz tego ta ora et labora było podzielone na trzy części porówno. 8 godzin snu, 8 godzin pracy, 8 godzin modlitwy. A żeby nie było łatwo, to jeszcze było to poprzeplatane. Nawet w nocy budzili się i na laudesy, i żeby po prostu się modlić. W dzień też. Polecam opactwo benedyktynów w Tyńcu, albo do biskupiec, jak się jedzie gdzieś tam na Głuchołazy, tamtędy. Tam są benedyktyni. Patrzę, facet w habicie na taczki ładuje na polu kamienie, bo przygotowywali pole pod uprawę. Dzwon zabił, wszystko rzucają, taczki pędzą na modlitwę. Później dwie godziny jeszcze było takiego jakby snu, czy takiego odpoczynku dla nich, mogli tam sobie spać, przyciąć komarka, czy coś sobie poczytać, czy coś. A ja jak ten głupi ciul stał 4 godziny i w końcu doczekałem się, żeby spotkać się ze swoim kolegą. Trudno się mówi, life is brutal, ten full of zasadzkas, nie? Ja nie wiedziałem, że to tak to wygląda. Dopiero później mi to wytłumaczył, jak chłop krowie na robie, że to mają tak wszystko mądrze podzielone, żeby był ład, porządek, harmonia w sercu, żeby człowiek się nie stresował. Wiecie, jak ja się tam dobrze czułem? Prawie bym się przebranżowił. No ale... Ale proboszcz zadzwonił. I czar pysk. Niby te przyjemności są fajne, ale zabijają w jakiś sposób. Naprawdę dzięki Bożej łasce i Jego światłu umiemy dostrzec te niebezpieczeństwa. Bo jeszcze raz, to jest ładnie opakowane czasami, prawda? Taki kolorowy papierek. Naprawdę fajnie się to prezentuje, ale zobaczcie, jak to pochłania Was, Wasze dzieci. Wasze dzieci pochłaniają technika, technologię. Was pochłania praca, czasami ponad siły, ponad miarę, aż czasami trzeba naprawdę pójść po rozum do głowy, zatrzymać się, zastanowić, co ja właściwie robię, nie? I coś, podjąć jakąś decyzję. No ale trzeba umieć ustalić swoistego rodzaju priorytety, co jest dla mnie najważniejsze. Ja też musiałem z kilku rzeczy zrezygnować po to, żebym umiał jakoś normalnie pracować, żebym miał czas na modlitwę, na zastanowienie się nad sobą, albo chociażby co do Was powiedzieć. Nie cudzołóż. Krótko mówiąc, nie kłaś do cudzego łóżka. Nie wiem, czy z tym się zgodzicie, czy nie? Ale, no właśnie. Różne poziomy oczywiście tego grzechu. Najczęściej też to się dzieje gdzieś na poziomie naszych gdzieś tam emocji, uczuć. Tak może z własnego doświadczenia, bo miałem wczoraj odwiedziny kolegi, tego pana, który właśnie dał nam kawę na nasz festyn. Jesus mówi po polsku, łamaną polszczyzną, ale porozmawialiśmy sobie fajnie. I on się mnie pyta, ty jak ty sobie radzisz jako ksiądz z kobietami? Ja radzę sobie, a co mam niby? A podobają ci się? No pewnie, że tak, no piękne są, nie? No przecież Pan Bóg wiedział, co robi, nie? No, jak ty sobie z tym radzisz? No, myślę, dobry Boże, Panie Boże, wybacz, ale to nie jest nadaremno. Jezus Maria. Ale ci wytłumaczę. I słuchaj, bo widzisz, ja patrzę na kobiety w taki sposób, że są piękne. Że to jest taki niesamowity też właśnie dar. No miło popatrzeć na coś pięknego. Ty chciałbyś na taką maszkarę jakoś popatrzeć? No nie, no. A twoja żona to taka brzydka jest, że musisz zakładać ciemne okulary? Jak siedzisz z nią przy stanu? No nie, no piękna jest, no widzisz. No po to jest, żebyśmy to podziwiali, żebyśmy to szanowali, żebyśmy kochali. A jak ty tak kochasz? Mówi, widzisz? Jak brat kocha siostrę. Mówi, to wszystko dzieje się tu na poziomie. Bo mogę mieć złe spojrzenie. Co znaczy złe spojrzenie? To znaczy takie spojrzenie, które... Panie wybaczył, rozbiera kobietę, prawda? Jest takie czasami aż wulgarne, nie? Czujemy, że ktoś zawiesi dłużej wzrok na nas albo patrzy takim wzrokiem, że nam się robi, tak? Nie, jak to nazwać? No tak...
Nieprzyjemnie.
Tak jakoś nieswojo, prawda? Jest to... Właśnie. Mieć jasne, czyste spojrzenie. Umieć popatrzeć się w oczy. Bo oczy są jakby zwierciadłem duszy, prawda? Trzecia sprawa. Patrzę na kobiety, tak mu mówię, jako na te, które są czyimiś żonami, są matkami, przynoszą życie. Wtedy mi się przypomina moja mama, która mnie też po prostu wydała na ten świat, prawda? I tyle dobra dla mnie uczyniła i dla mojego rodzeństwa. Aha. A wiesz co? A to masz rację, rzeczywiście, nie? No... Widzicie, no nawet taki chłop jak on może miał coś jeszcze nieprzepracowane, może coś go tam nurtowało, a muszę wam powiedzieć, że on też jest tam na Grabiszyńskiej we wspólnocie i też tam całkiem ostro i mocno, że tak powiem, działa i ewangelizuje. Ale to jest właśnie to. Ten poziom mojego patrzenia, prawda, może być poniżej jakiejś tam przyzwoitości, progu przyzwoitości, może być powyżej, jako jasne, czyste spojrzenie, pełne szacunku, podziwu też, ale też z drugiej strony właśnie taka świadomość, że ta druga osoba naprawdę jest godna tego szacunku, mojego dobrego spojrzenia i nie mogę jej skalać, zbrukać, pobrudzić swoim złym spojrzeniem. A jeżeli coś się rodzi, to wtedy trzeba właśnie wołać o pomoc Bożą. Boże, bądź miłosiernie grzesznemu, prawda? Albo Panie Boże, daj mi po prostu czysty wzrok, dobrą myśl. Możemy modlić się do świętego Michała Archanioła, patrona naszej parafii. Chodzi mi o takie właśnie spojrzenie, nie? Bo, moi drodzy, jeszcze raz powiem, jest bardzo krótka droga właśnie od spojrzenia, po jakieś czyny, prawda? Bo zawsze od czegoś się zaczyna. Zresztą nawet psychologia mówi, że kiedy spotykam się z drugą osobą, zupełnie mi obcą, wystarcza 20 sekund na to, żeby już sobie wyrobił o tej osobie zdanie. Czy ona będzie mi się podobać, czy nie, czy będę chciał z nią utrzymywać relację, czy nie, czy w ogóle mi podpasowała, czy nie. Rozumiecie? Że zaliczam już ją do grona tych, z którymi chciałbym utrzymywać w przyszłości jakiś kontakt, albo lepiej, żebym już tego człowieka więcej nie spotykał. 20 sekund, to jest coś niesamowitego. Już coś człowiek po prostu wie, jak będzie budował tą relację z drugą osobą, nie? A zatem spojrzenie. Wszystko od tego się zaczyna, nie? Spojrzenie. Nie kradnij. O, właśnie. Mamy z tym problem, czy nie? Dobry zwyczaj nie pożyczaj, jeszcze lepszy nie oddawaj. No co, tak mówią stare polskie przysłowia, prawda? Umówmy się w ten sposób. Spłacajmy nasze zobowiązania, oddawajmy długi, starajmy się nikomu nic nie być dłużni. Tu zacytuję Ewangelię poza wzajemną miłością. Czyli po prostu krótko i na temat. Uczciwość. Uczciwość. Nic nie bądźmy nikomu dłużni poza wzajemną miłością. Bo tego nigdy za wiele. Z jednej i z drugiej strony. nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Moi drodzy, problem. Znam księdza moralistę. Miałem taki przypadek osoby chorej terminalnie. Lekarze ukrywali przed nią prawdę, przed tą osobą. A rodzina mnie prosiła, żebym też nic nie mówił. A chory mnie prosił, żebym powiedział prawdę. No i powiem szczerze, byłem pod ścianą z pistoletem przyłożonym do głowy. Powiedzieć, nie powiedzieć. Skłamać, czy nie skłamać. Księże Andrzeju, no co tam? Taka sytuacja. Wiesz, jeżeli powiesz prawdę, musisz sam ocenić. Jak powiesz prawdę, może się zdarzyć, że ta osoba po prostu przyjmie to w taki sposób, że się załamie, odbierzesz jej ostatnią nadzieję i w konsekwencji może to doprowadzić do pogorszenia stanu i w ostateczności do śmierci. Myślę sobie, ja pierniczę, nie? Jak ja mam to zadecydować? Co ja mam zrobić? Co powiedzieć? Przebiłem oponę w samochodzie i nie dojechałem do szpitala. Po prostu poprosiłem Pana Boga, żeby pomógł mi jakoś rozwiązać tą sytuację. No. No i po prostu. Nie, właśnie, że nie. Nie to, żebym sobie ze śrubokrętem bał. No po prostu jadąc, zmagając się, przebiłem po prostu gdzieś jakiś ten... Jakiś kawałek metalu się po prostu wbił, nie? I złapałem kapcia. No. A nie, no nie, sam tu nie przybiłem, ale po prostu tak się stało. Więc po prostu to było niesamowite. Widocznie ja nie miałem tego powiedzieć. Mnie tam nie miało po prostu być. Jakby Pan Bóg mnie od tego uchronił, nie? Suma summarum, któryś lekarz powiedział i rzeczywiście ta osoba się załamała i no... W konsekwencji tam po prostu choroba postępowała i był zgon. Natomiast rzeczywiście mamy być prawdomówni, mamy być szczerzy, mamy być uczciwi. Nie tylko w relacjach między ludźmi, ale także wobec samych siebie. Bo nie możemy grać w teatrzyku własnego życia. Wiecie, jak to jest. Jestem inny dla proboszcza, inny dla księdza Wojtka, tak? Inny dla młodzieży, jeszcze inny na ambonie, jeszcze inny w szkole. 50 twarzy Greja? To o to chodzi? Chyba nie. I właśnie to jest, moi drodzy, no każdy z nas ma jakieś takie talenty i zdolności, że trochę gramy gdzieś tam, nie? No właśnie, czasami później panowie często się dziwią, że przecież ja żeniłem się z taką fajną kobietą, a tu się okazuje, że jak mówi Księga Mądrości, lepiej jest mężczyźnie wpaść w łapę rozgniewanej niedźwiedzicy niż w ręce złej kobiety, nie? A miało być tak pięknie, miał się na niej kończyć świat, jak śpiewa Happy Seth. I to właśnie, moi drodzy, to.
Przepraszam bardzo, ja muszę lecieć.
Ale ja się nie czuję jakoś tak, że pani mnie przepraszała. Nie,
tak,
że...
muszę zbierać.
Jasne, pozbierać ile się da. Patent polega właśnie na tym, żeby nie grać w teatrzyku własnego życia. Nie przybierać masek na okazję czy coś. Jak jesteś smutny, ktoś ci nadepnął na odcisk, to po prostu to pokaż, nie? Czasami je proboszcz też kurzy. Czasami ksiądz Wojtek, czasami dzieci w szkole, czasami ja się sam wkurzam na siebie, bo mi coś nie wyszło, ale to po mnie widać. To po prostu po mnie widać. Mi się wydaje, że ja tutaj, a co się stało? No właśnie, otwarta książka, nie? Wszyscy czytają. To jest właśnie to. Bo prawda o sobie pomaga później w takim codziennym życiu. Wtedy łatwiej jest stanąć w prawdzie o sobie w małżeństwie, w rodzinie, w relacji do innych. A prawda zawsze oczyszcza. To zawsze boli, bo to jest proces taki bardzo, bardzo niefajny. I no nikomu to się pewnie nie uśmiecha, ale z drugiej strony, jeżeli mamy być uczciwi wobec siebie w różnych sprawach, kwestiach, to jest jednak naprawdę sprawa bardzo fundamentalna i podstawowa. Chrystus powiedział, prawda was wyzwoli. Nie kłamstwo, nie jakieś tam szachrajstwo, kombinowanie. No nawet Tischner powiedział, że są trzy rodzaje prawdy. Święta prawda, święto prawda, też prawda i gówno prawda, nie? No to sobie dopasujcie, co to jest święto prawda. Wszystko, co to odnosi się do Pana Boga, też prawda to, co do człowieka, a... No po prostu, co tam sobie. To jest po prostu wszystkie takie nasze działania, które powodują to, że powstaje jakieś kłamstwo, powstają jakieś niedomówienia. To jest po prostu takie, pamiętacie WC kwadrans Cejrowskiego? On zawsze tą klapę otwierał, nie coś tam rzucał do środku i z trzaskiem zamykał. To jest właśnie to. Tego mamy się z życia wciąż pozbywać, to mamy z życia wyrzucać. Po prostu nie pozwalajmy na to, aby to gdzieś w nas rosło, bo to nas zniszczy. Rozumiecie? Kłamstwo o nas samych czy o drugim człowieku to jest jak arszenik, kropelka po kropelce do herbatki, do kawusi, do jedzonka, aż w końcu wyciągniemy nóżki. To nas po prostu zabije. Nie pożądaj, tak? Tak?
Tak.
Właśnie. No właśnie. Moi drodzy, trwajcie w swoich małżeństwach, kochajcie się, wybaczajcie sobie, a przede wszystkim rozmawiajcie. Bo najgorzej, jak jest panna z odzysku i kawaler z recyklingu. Jeszcze gorzej jest, jak zaczynają sobie jeszcze raz na nowo życie układać, a później jest dosłownie przerąbane. A wiecie dlaczego? Ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, zrobił błąd, jeden podstawowy, bo ożenił się z kobietą, która już była w związku. I co się okazuje? Zawsze jest odniesienie do poprzedniej osoby. Zawsze. A raz byłem, no bo jestem wędkarzem i byłem kiedyś na rybach z moimi znajomymi, którzy do kościoła nie chodzą. Pierwszy i ostatni raz, bo jakoś stwierdziłem, że to nie moja bajka i nie moje towarzystwo, więc jakoś tak tego. Siedzimy, nocka, jesteśmy na łowisku karpiowym, no i tutaj oni się już nabimbali, no bo wiadomo, że nie wszyscy wędkarze piją, ale oni już się nabimbali, taka jedna się do mnie przykleiła i zaczęła mi opowiadać historię swojego życia. Jak ona z tamtym to robiła, a później z kolejnym i w ogóle, że ona właściwie jeszcze trzeciego kochała, ale on jej nie kochał, później z czwartym było odwrotnie, a z piątym jeszcze coś innego, a w końcu się rozpłakała już tak zupełnie na maksa, z glutami w nosie i ze wszystkim jeszcze i mówi, że po prostu ona już nie chce żyć. Słuchajcie, żadnych panien z odzysku, kawalerów z recyklingu, naprawdę, to nikomu ani niczemu dobremu nie służy. No. Jak już ktoś coś po rozwodzie, to ja już polecam być jak wdowa albo wdowiec. Co to znaczy? To, co święty Paweł powiedział, nie? Że jak na przykład dobrze jest jak wdowa, to jak już jest sama, prawda, czy coś tego, nie? No chyba, że młoda jeszcze czuje zew natury, no to dobra, ale po co jej te męczarnie, te troski, problemy dnia codziennego? Generalnie wierność. Wierność i jeszcze raz wierność, prawda? To jest coś bardzo, bardzo ważnego, a co dzisiaj jest okropnie deficytowym towarem. Bo ludzie, naprawdę, chodząc tutaj na granicznej, jedna młoda kobieta, żona, dwójka dzieci, mąż w pracy, ale tak rozmawiamy, ja tak go nowi, ja zapisuję na kartę, ja tak podpytuję delikatnie, a mają państwo może ślub? Proszę księdza, ja sobie inaczej nie wyobrażam. Chyba powie pani, bo to jest teraz takie właśnie po prostu rzadkie, jak ja chodzę i czasami zakładam nowe karty nowym mieszkańcom, że właśnie jest małżeństwo, mają ślub, tak dalej, wszystko tak jak Pan Bóg przykazał po kolei. A no i tak, proszę księdza. Bo ja bym nie chciała, żeby po prostu zrobić tak jak inni, że zostawiają sobie otwartą furtkę. Wiecie do czego, nie? jak coś mi już się nie pasuje, jak już się nażyjemy, namieszkamy, naśpimy razem, to ja sobie poznam kogoś innego i ja sobie pójdę dalej. A nawet nie patrzę nawet na to, że są dzieci. Po prostu idzie i. Odpowiedzialność za swoją miłość, za swoje małżeństwo, robienie wszystko w tym celu, żeby było między nami dobrze, to jest jednocześnie dbanie o to, żeby to małżeństwo się nie rozpadło. Rozumiecie? Żeby się nie rozpadło. Kochaj żonę. Kochaj swojego męża. Miejcie czas dla siebie. Starajcie się zadbać o własne potrzeby. I nie tylko właśnie, żeby gdzieś razem pójść do kina, gdzieś na dobrą kawę, do restauracji, pamiętać o swoich rocznicach, ale też nawet, jesteśmy tutaj dorośli, powiem szczerze i uczciwie, też bardzo ważna jest właśnie bliskość. Oto dwoje będzie jedno, prawda? I to jest bardzo ważne. To jest gwóźdź programu i tak jak mówił jeden z takich zakonników, który gdzieś tam napisał jakąś tam książkę mądrą, mi się to bardzo podobało, stwierdzenie celebrowanie miłości. Rozumiecie? Obdarowywanie siebie nawzajem swoją miłością, swoim ciepłem, swoją bliskością. To jest bardzo ważne. To buduje. Jezus ten pobłogosławił, o to trzeba dbać. To jest bardzo ważne. I nie można pomijać żadnej z tych rzeczy. Bo to dopiero buduje takie spokojne, dobre, udane małżeństwo. I wtedy nie ma, że tak powiem, takich ani głupich spojrzeń na bok, ani głupich myślenia o tym, żeby co by było, gdybym ja stamtąd coś, nie? Dzisiaj, moi drodzy, tak na dobrą sprawę, jak ktoś chce, to znajdzie. Dzisiaj czasy się nie różnią od tych, jak z czasów Pawłowych, kiedy przybył do Koryntu, to było miasto portowe. Tam było więcej pań trudniących się nierządem niż mieszkańców miasta. Taka jest prawda. Tak bibliści mówią. I dla chcącego nic trudnego. Ktoś chce to znajdzie. Ale przecież nie o to chodzi w naszym życiu, zgadza się? Nie pożądaj żony bliźniego swego, to znaczy zadbaj takiej mierze o swoje małżeństwo, żebyś nie miał po prostu głupich myśli. To jest to. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Oj, zazdrość, zazdrość. Oglądam taki serial Babylon Berlin, najdroższa produkcja teraz niemiecka. To są lata międzywojenne, gdzieś tam 20-24 rocznik. Pokazuje to wszystko, jak to się działo w Berlinie, jak to mniej więcej życie tam wyglądało. I świetne było to, że komendant ówczesnej policji niemieckiej, katolik, na tablicy narysował podsumowanie z całego roku wszystkich zabójstw, kradzieży i tak dalej, co się wydarzyło. I słuchajcie, podpasował to do 7 grzechów głównych. I pierwsze 3 było rzeczywiście pycha, czyli kwestia władzy, chciwość, nieczystość, a nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, powiedział, że to nie jest niebezpieczne, bo po nim to widać, że to, że tak nie czyni to nic złego, bo on był taki opasły, gruby, nie? Mówi, że przynajmniej to nie stwarza jakieś niebezpieczeństwa, popełnienia jakiegoś przestępstwa, tylko ewentualnie jest to działanie przeciwko własnemu zdrowiu, nie? Ale na tyle każdego z tych grzechów było popełnionych ileś tamtych przestępstw, prawda? Z powodu zazdrości, gniewu, czy po prostu pychy, i innych tych spraw. Także na tym tle to wszystko było zrobione. To było właśnie kapitalne. I nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Co znaczy pożądać? To znaczy pragnąć tak, że człowiek zrobiłby po prostu wszystko, nie? Żeby to dostać. Po trupach do celu. Dzisiaj mamy piękny tego przykład w korporacjach. Tam się nie certowo. Tam się nie certowo. Słaby jesteś? To cię wleczy w ziemię jak karalucha i koniec. Tak po prostu. Psychika ci wysiada? To się zwolni. Są inni na twoje miejsce. Nie wyrabiasz godzinowo? Mamy napęczki kandydatów. Damy im kartę multisport, damy karnet na basen, damy po prostu jakieś premie, wyślemy na delegację zagraniczną. Zaprzedaj nam swoją duszę. Tak po prostu. I ciało, i swój czas. Mam koleżankę, pracuje w takiej korporacji Synexus. To może kojarzycie. Ale to już nie Synexus, bo to przejął Akurian, czyli amerykańska firma. Dla niej to przejęcie to był skok w górę, taki milowy. Jest odpowiedzialna za całą Europę środkowo-wschodnią. Powiem wam szczerze. Mówi do mnie, módl się, żebym męża znalazła. Ja mówię, nie znajdziesz męża, jak nie wyjdziesz z domu. Albo z pracy. Ale ma przerąbane jak w ruskim czołgu, dlatego, bo jest wierząca i praktykująca, wiecie? Przerąbane ma. Uważają ją co najmniej za dziwadło, żeby już gorzej nie powiedzieć. Bo ona nie żyje tymi wartościami, które oni wyznają. No właściwie z nikim tam nie trzyma. Bo tam nie ma takich ludzi, z którymi by trzymała. Ja też jej kiedyś po prostu ładowałem łopatą do głowy. Nawet jak masz za dużo pracy, skończ normalnie. Musisz mieć czas na siebie. Musisz mieć po prostu czas na to, żeby troszeczkę zastanowić się. Poszła po rozum do głowy, teraz na przykład gdzieś tam jeszcze wraca z pracy, jeszcze idzie na mszę świętą, bo mówi, że jej to pomaga tak poukładać się, jakiś daje pokój serca i tak dalej. Daje siłę do tego, żeby pójść kolejnego dnia do pracy. Rozumiecie? I ścierać się z tymi ludźmi, którzy są strasznie anty, wyśmiewają, którzy po prostu drwią. To jest takie trochę białe męczeństwo, bezkrwawe, nie? No mi też czasami jest tak dziwnie, bo na przejściu dla pieszych tutaj pod plebanią, jak idę rano na siódmą do kościoła, jak jedni widzą księdza, to zatrzymują się, a inni przyspieszają, nie? No i to jest takie też zastanawiające, nie? No. Zazdrość i inne grzechy, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie chcieli mieć ani jakichś tam wielkich pieniędzy, które gdzieś tam czasami ktoś przed nami rozpościera taką super perspektywę, że będziesz bogaty, będziesz miał nie wiadomo ile. Nie miejmy tego pożądania w sobie, w sercu. Nie miejmy takiego pragnienia za wszelką cenę, bo jak nie byś dawała rady, to po prostu się zwolni. Masz takie już doświadczenie, że wszędzie cię przyjmą. No i widzicie, to jest właśnie to. Miej zdrowy dystans. Sąsiedzi mają coś lepszego, mieszkanie i tak dalej. A twój kąt ci nie wystarcza, źle ci jest. Czy musimy mieć kolejną rzecz, jakąś, nie wiem, telewizor, auto? Właściwie, no nie wiem, no to już każdy z nas, nie? Natomiast wiem, że nie na tym po prostu polega szczęście, nie na tym polega życie. I na szczęście od tego nasze życie nie zależy. Ja bardzo lubię wracać do opowieści mojej babci, która opowiadała, jak to kiedyś było. Naprawdę. A było. Było fajnie. Ciężko, ale fajnie. Bo i ludzie się spotykali, mieli czas dla siebie. Dbali o rodzinę. Uczyli dzieci mądrych rzeczy. Uczyli dystansu do świata. Może warto sięgnąć do historii rodziny. Warto jeszcze coś sobie przypomnieć. Ja żałuję jednego, że kiedy mogłem, to mojej babci i mojego dziadka nie nagrałem, czy po prostu nie pospisywałem wielu opowieści. Mam jeszcze jedną szansę, mamę, która trochę pamięta. I to rzeczywiście może być właśnie dobre. Szema Izrael. Słuchaj po prostu. Słuchaj tego, co mają ci do powiedzenia rodzice, dziadkowie. Umiej też to powiedzieć swoim dzieciom, swoim wnukom. To jest właśnie to. Szema Izrael. Słuchaj. Słuchaj po to, abyś mógł później to przekazać dalej. Zapisz w swoim sercu, abyś mógł po prostu tym żyć, mieć to w pamięci i przekazać to kolejnym pokoleniom. Tak z dekalogiem jest, tak jest po prostu z historiami waszego życia, tak jest po prostu z każdym z nas. Bo każdy z nas to jest osobna historia. Bogu niech będą dzięki. Amen.